chciał wrócić trochę do, znowu do listu do zboru w Filadelfii, jakby dokończyć to, w sumie jak to się zaczęło, tak, o tym, że Jezus ma klucze Dawida. Rozważaliśmy, co to znaczy, może tak ku przypomnieniu, szybko tak, że tak powiem, podsumowując. Rozważaliśmy, co to znaczy, że Jezus ma teraz klucze Dawida, że on otwiera i nikt nie zamknie, że on zamyka i nikt nie otworzy, tak? Rozważaliśmy, co to są te klucze Dawida, że jest to symbol Bożej władzy, tak? Że jest to Bożego autorytetu, tego, który ma klucze do królestwa, który jakby ma autorytet nad tym, kogo wpuszcza do tego królestwa, a przed kim drzwi zamyka. Do Bożej obecności, bo Boże Królestwo wiąże się z tym, że tam jest sama Boża obecność, tak? Rozważaliśmy, że Jezus jako Mesjasz posiada ostateczny autorytet nad Bożym Królestwem. Już nie będzie jeszcze po nim żadnego kogoś innego. Nic się nie zmieni w tej kwestii, bo Jezus już jakby jest ostatecznym tym, który to ma, tak? To było z Izajasza 22 rozdział, rozważaliśmy 15-25, a mianowicie tam było nawiązanie, prorok Izajasz mówił o dwóch ludziach, o jeden nazywał się Szebna. To był właśnie człowiek, który miał te klucze królestwa Dawida, ale był człowiekiem dumnym, niewiernym, tak, budował sobie pomnik, a w sumie tam, tak mówiąc konkretnie, to swój grób pośród gdzieś w górach, gdzie byli możni ludzie, żeby go zapamiętano, jakby dbał bardziej o swoje imię niż o to, co zostało mu powierzone, żeby zajmować się tym królestwem. I został odrzucony, tak? Bóg wtedy powiedział przez Izajasza, że ma nowego sługę, który spełni to, do czego jest to powołanie, tak? I wyznaczył, że będzie to Eliakim, który później się okazało, że mógł być wiernym zarządcą, któremu sam Bóg powierzył klucz domu Dawida, tak? I doszliśmy do takich wniosków, że pycha prowadzi do upadku. Jeśli jesteś takim człowiekiem, który chce dbać o siebie, o swoje ja, o swoje sprawy, a nie zajmujesz się tym, do czego Pan ciebie powołał, już jakby abstrahując, czy to jest, nie wiem, jakaś wielka służba, czy mała służba, czy jakakolwiek się wydaje w twoich oczach, to Jezus ma dla ciebie powołanie, tak? Amen. I oczekuje, że będziesz dobrym szafarzem tego, co ci powierzył. Więc nie bądź pyszny, nie bądź jak Szebna, tak? Bo pycha prowadzi do upadku. Natomiast Bóg nagradza wierność i pokorę, która dzisiaj też była wspomniana, czyli właśnie to, że słuchasz Jego i wierzysz Mu, tak? To jest jakby pokora, tak? Że jesteś posłuszny Jego Słowu. Nie właśnie jakieś tam po prostu obrzucanie się popiołem i tak dalej, chociaż w Starym Testamencie było to takim uzewnętrznieniem tego, co człowiek czuł wewnątrz, tak? To jakby nie chodzi o sam akt, ale o serce przede wszystkim. Natomiast w tamtej kulturze tak to też wyglądało. Po prostu ludzie tak uzewnętrzniali swoje uczucie jakby i swój żal przed Panem. Nie było w tym jakby nic fałszywego. No, chociaż byli też ludzie, którzy, jak czytamy, w prawdziwym poście tak zwanym, że niby poszczą, niby robią uczynek, tak, ale nie robią tego, co Pan od nich chciał, tak naprawdę. I mówił, że taki post to jest żaden post. Więc Jezus mówi teraz w objawieniu, że to On ma teraz te klucze Dawida. On jest tym prawdziwym jakby Eliakimem. Tam czytaliśmy, że nawet w ostatnim wersecie Izajasza 22 tak rozważaliśmy, że nawet ten Eliakim jakby jest tylko człowiekiem. Człowiek nie jest w stanie wypełnić tego wszystkiego tak, jak potrzeba. Więc Jezus mówi, teraz to ja mam te klucze Dawida. A Jezus jest zwycięzcą, jest królem królów, panem panów, wypełnił wszystko, co trzeba, zapłacił za nas wszystkich i teraz On tym rządzi. Nie umrze nigdy, żyje na wieki, jest zawsze na tronie, stawia się za nami i mówi, teraz ja to mam. Tak? Ja się teraz zajmuję królestwem. Tak? To jest, ja tu decyduję, kto ma wstęp do tego królestwa, kto nie. Tak? To On mówi, ja otwieram drzwi, komu otworzę, tak? Komu chcę otworzyć, to otworzę, ale jak zamknę, to nikt tego nie otworzy i nikt tam siłą nie wejdzie, jeśli Jezus tam go nie wpuści, tak? To On decyduje, jakby ma władzę i autorytet na tym. Więc nasza wiara jest skupiona na Jezusie, tak? Bo jak rozważaliśmy, mówi, ja jestem prawda, jestem droga, jestem życie, nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Nie ma jakiejś drogi innej, obok, na skróty, czy tak jak Jezus mówi, nikt do tej owczarni nie może wejść jak tylko przez te drzwi, którymi On jest i Jego nauka, to co Jezus mówi, jakby, no, my wchodzimy przez, że tak powiem, jedyną oficjalną bramę, która jest, tak? Inaczej się nie da wejść. Nie możesz się na własnych zasługach, nie wiem, myśleć, że coś zrobisz i tam wejdziesz jakiegoś o własnych siłach bez tego, co Jezus nauczał, tak? I wierność Jego Słowu daje nam tą pewność zbawienia, tak? Jezus naucza, że chce, żebyśmy byli wierni, tak? On jest wierny, zawsze mówi, nawet jeśli my bywamy niewierni, tak? On jest wierny zawsze. Co nie jest normalnym stanem chrześcijanina, że jest niewierny, tak? Oczywiście. Normalny stan to to, że jesteśmy wierni, tak? Bywa, czasem potykamy się, upadamy, ale to nie jest normalne życie chrześcijańskie. Bycie po prostu ciągle na ziemi, że tak powiem. No. Więc mieliśmy tak, że nie buduj własnego pomnika, tak? Bądź wiernym zarządcą, Bóg wywyższa pokornych, tak? Czytaliśmy to Łukasza 14:11. Nie żyj dla własnej chwały, ale dla Pana. Tak krótko mówiąc, już nie wchodząc w jakieś mocne szczegóły, jeśli ktoś chce, to możecie przesłuchać, co tam rozważyliśmy tak bardziej szczegółowo, tak? I Jezus zachęca, tak? Do wytrwałości, mówi, trzymaj co masz, tam 3:11 objawienia, aby nikt nie wziął korony twojej, tego, co ja chcę ci dać, bo chcę, żebyś był wywyższony. Korona to oznacza, wiecie, król nosi koronę, tak? Mówi, ja chcę ci dać bardzo dużo, tak? Chcę wywyższyć ciebie, tylko mówi, trzymaj co masz, żeby nikt ci tego nie zabrał, żeby to komuś innemu nie było przekazane, bo tu nawiązywał do tych kluczy Dawida, Szebna i Eliakim, tak? Tamten nie był wierny. Więc tamta korona, klucze zostały mu odebrane. Tak? Mówili, że dla zwycięzców będziemy filarami w Bożym Królestwie, w Bożej Świątyni, w Bożej Obecności, w Nowym Jeruzalem, to miasto, tak? To rozmawialiśmy ostatnio. No i teraz wrócimy do tej synagogi szatana, że tak powiem. Jakby, jak to się wiąże z tym wszystkim? I przeczytamy sobie jeszcze raz ten objawienie Jana 3, od 7 do 12. To jest właśnie list do zboru w Filadelfii. Przeczytam go jeszcze raz i brzmi tak. A do anioła zboru w Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamyka, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje, oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg i poznają, że ja ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Takie rzeczy. Jezus mówi, że chociaż masz niewielką moc, tak? To już tam rozważaliśmy ostatnim razem, że nie chodzi o jakieś moc w sensie czynienia cudów, nie wiadomo czego, ale rozważaliśmy, że ten zbór nie miał jakiejś wielkiej, nie wiem, siły przebicia politycznej, nie było ich może jakoś super dużo, nie mieli wpływu na to, na władzę, tak? Nie mogli, jakby w takim cielesnym myśleniu, nie mieli pleców, tak? Nie mogli sobie poradzić, wejść tu, to tam, zagadać z jakimś tam, nie wiem, senatorem, cesarzem i sobie ustawić się, żeby sobie fajnie żyć, ale mówi, no niewielką masz moc, nie możesz dużo zdziałać, tak? W takich sprawach. Ale mówi, jednak zachowałeś moje słowo, tak? I nie zaparłeś się mojego imienia. Co Jezus mówi, że coś się działo dla tych ludzi, a konkretnie to mówiąc, prześladowanie się działo, tak? Bo tu nie jest tak wprost to powiedziane, ale mówi, że mimo tego, co się dzieje, to ty nie zaparłeś się imienia Jezusa i jego nauczania. Czyli trwałeś przy tym, co Jezus powiedział, pomimo ucisku, tak? Który ciebie dotykał. Więc mówi, dlatego ja otworzyłem przed tobą drzwi, tak? I nikt ich nie zamknie, choćby nie wiem, kim był. Do mojego królestwa, tak? To często tak jest tłumaczone, że a, bo może tam otworzył drzwi do głoszenia Ewangelii i tak dalej. Jakby drzwi do głoszenia Ewangelii, myślę, zawsze są otwarte. Zawsze możesz głosić Ewangelię, to nie jest zamknięte. Wiadomo, są takie sytuacje, gdzie no jakby nie zawsze jest czas na to, żeby każdemu mówić różne rzeczy, czy wszystko i tak dalej, ale możesz głosić Ewangelię, tak? To nie potrzebujesz jakiegoś specjalnego otwarcia drzwi, myślę, na ten moment, ale Jezus mówi w kontekście tego, co powiedział, że ma klucze domu Dawida, tak? Że on otwiera drzwi do królestwa, tak? Mówi, ja tobie otworzyłem. Jesteś w moim królestwie. Należysz do mnie, bo sam Pan Król Królów otworzył ci drzwi, tak? Nie nawet jakiś pośrednik, jakiś odźwierny, czy jakiś tam inny człowiek, tylko mówi, ja ci sam otworzyłem drzwi, bo się mnie nie zaparłeś, pomimo tego, co się działo. I mówi wtedy, oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawią, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg i poznają, że ja ciebie umiłowałem. Tak? No i teraz, o co tutaj chodzi? Z tą synagogą szatana, ci, którzy się podają za Żydów i tak dalej. Jakby nie chcę tam jakoś za dużo wchodzić we wszystkie teorie i nie wiem, każdej komentować, tak, bo są, że tak powiem, ciekawsze, mniej ciekawe, a czasem jakieś kosmiczne nawet, tak. Czytamy ogólnie o synagodze szatana w dwóch miejscach, to jest Objawienia 2.9 i 3.9, w zborze w Smyrnie i w Filadelfii Jezus wspomina. I po prostu, krótko mówiąc, no, to byli po prostu Żydzi, którzy prześladowali chrześcijan w tamtych czasach, tak. To jakby, no, nie ma co tutaj, nie wiadomo jak dywagować, że, bo słyszałem różne rzeczy, że ktoś mówił, że to Rzymianie, którzy udawali, albo Rzymianie, którzy chcieli być Żydami, ale w sumie to się wszystko kupy nie trzyma, po prostu powiem wam tak, jak jest, tak? Jezus mówi, że synagoga szatana to byli po prostu Żydzi, którzy w tym momencie prześladowali Kościół. Zbór w Smyrnie i zbór w Filadelfii, tak? W Smyrnie Jezus powiedział, znam ucisk twój i ubóstwo, lecz ty jesteś bogaty. I obelgę ze strony tych, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz są synagogą szatana. To jakby Jezus też wspomina te słowa. I dlaczego Jezus tak mówi, że oni się podają za Żydów, a nimi nie są? No i tu byśmy w sumie musieli trochę rozważać dużo rzeczy. Trochę to skrócę, ale myślę, że może powrócimy do tej sprawy, bo to jest w sumie też bardzo jakby ciekawe. Trochę może o tym wspomnimy, ale nie chodzi tu po prostu Jezusowi o wszystkich etnicznych Żydów, tak? Że ci ludzie, co się urodzili jako Żydzi, tak? To oni są synagogą szatana. Tylko o duchowe znaczenie tych ludzi. I jeśli poczytamy sobie Nowy Testament, szczególnie, tak, no to prawdziwymi Żydami w Bożych oczach to są ci, którzy mają wiarę Abrahama, tak? Prawdziwy Żyd to ten, który ma, no jest dzieckiem Abrahama, czyli uwierzył. Czemu uwierzył? Uwierzył w Jezusa, tak? Uwierzył Jezusowi. To jest, mówi, prawdziwy syn, dziecko Abrahama, który uwierzył Jezusowi, tak? I nie chodzi tu o podchodzenie etniczne, tak, że jesteś z tego narodu czy z tego, ale mówi przede wszystkim teraz w mierze jest, że przez wiarę, tak, jesteś dzieckiem Abrahama. I o tym możemy sobie poczytać na przykład Rzymian 2, 28, 29, Rzymian 9, 6, gdzie tam Paweł też mówi, że no nie wszyscy z Izraela są Izraelem, tak, i tam są różne takie fragmenty, Galacjan 3, w sumie cały rozdział praktycznie nawet 4. I po prostu Żydzi, którzy odrzucili Mesjasza, jakby stracili tą swoją duchową tożsamość, można powiedzieć, z tym, że Jezus ich nazywa, że niby są, ale nie są, tak? Mówi, dlatego nie są w prawdziwym sensie, takim duchowym. I Jezus kiedyś już powiedział takie podobne słowa w Ewangelii Jana, 8 rozdział na przykład. Znamy tą sytuację, gdzie czytamy tam 8:31, Jezus mówił do Żydów, którzy w Niego uwierzyli. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie, tak? To mówił tych, którzy mu uwierzyli, tak? I poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi, tak? I oni mu odpowiedzieli, jesteśmy potomstwem Abrahama, no my się urodziliśmy tutaj, no jako potomstwo Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli, to jak ty możesz mówić, że będziemy wyswobodzeni, tak? My przecież jesteśmy wolnymi ludźmi. Jezus mówi, wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ja wiem, kim się urodziliście, ale mówi, chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu, tak? Mówi, tak, jesteście z tego narodu, tak, jesteście potomcy Abrahama, ale mówi, chcecie mnie zabić, tak? Mówi, ja mówię to, co widziałem u ojca. Mówi, też waszego ojca, że tak powiem, tak? No bo to miał być ojciec, no ich. A wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego, tak? Mówi, on mówi, ja czynię to, co ja u ojca i wy czynicie to od swojego ojca. Odpowiadając, rzekli mu, ojcem naszym jest Abraham przecież, tak? Jezus im rzecze, jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama, tak? Ja oczekuję, skoro jest Abraham waszymi dziećmi, no to oczekuję, że macie taką samą postawę jak on. A on jest nazwany ojcem wiary, tak? Ojcem wierzących. No to jest jakby człowiek, który uwierzył Bogu, tak? Że wypełni się obietnicę, że tak powiem. Na razie. Ale mówi, lecz teraz chcecie mnie zabić, człowieka, który wam mówi prawdę, którą usłyszałem od Boga. Abraham tak nie czynił. Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli, my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Mamy jednego ojca, Boga. Wielkie oburzenie się zaczyna robić. My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Nie mamy jakiegoś innego ojca, o którym ty mówisz. Może to nawet mogło być przytyk w stronę Jezusa, skoro mówił, że jego ojcem jest Bóg. Niby większość wiedziała, że Józef, ale być może naśmiewali się z niego w ten sposób. Jezus rzekł im, gdyby Bóg był waszym ojcem, to byście mnie miłowali, bo byśmy mieli społeczność, tak? Byśmy mówili to samo, byście przytakiwali mi, bo byście wierzyli tak, jak ja mówię, tak? Byśmy byli razem, byśmy mogli sobie, wiecie, rękę podać. Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem, tak? Od samego Ojca przyszedłem. Mówię wam to samo w tym rozdziale i tak mówi, że ja nie mówię nic od siebie. Ja mówię to samo, co Bóg, tak? Mówi zresztą, że gdybyście Mojżeszowi wierzyli, to i mi byście wierzyli. Nawet Mojżesz by mówił to samo. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał, tak? I mówi, ojcem waszym jest diabeł. Diabeł jest waszym ojcem i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego, tak? On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa, tak? Więc Jezus obnaża prawdziwy, wiecie, zamiar tych ludzi, tak? Ich pykę właśnie, no bo niby uwierzyli, ale jednak już od razu była obraza majestatu, kiedy Jezus powiedział, że no musicie być uwolnieni, tak? Jesteście niewolnikami. Czego niewolnikami Jezus miał na myśli? Grzechu, tak? Tego starego życia, co nie? Nie chodziło mu o Rzymian, o Babilon, o nie wiadomo, jakieś tam wszystkie inne narody, w których tam przez wieki byli. Ale Jezus chciał przyszedł, żeby zająć się sednem sprawy, tak? Żeby każdy z nas mógł być wolny od grzechu, a nie po prostu być wolnym człowiekiem i sobie chodzić po ziemi, tak? Bo to jest ważniejsze dużo niż to, co gdyby tylko fizycznie miało się to skończyć. I wiecie, już gniew, już złość, już obraza, zgorszyli się i już Jezus widział, jakie jest ich serce i wiedział, wiecie, no człowiek by nie pomyślał, że chcą go zabić, przecież no nic takiego się jeszcze nie stało, tak? Ale już Jezus widział, jaki jest motyw w ich sercu. Już kamienie, już co, wiemy, że później się to kończy, tak? Że zanim Abraham był, ja jestem, już kamienie porwali, już chcieli go zabić, że tak powiem, grzech zrodził, jak to, no, pożądliwość zrodził, jak grzech, no, urzeczywistniło się to, co Jezus zobaczył w ich sercach. Więc nie wszyscy ci, którzy po prostu, że tak powiem, urodzili się jako Żydzi, no dalej, że tak powiem, uwierzyli w Jezusa, tak? Niektórzy nie uwierzyli w Jezusa, jak wiemy, tak? Tak jest, no, nawet u nas tak jest. Nawet powiem tak, że to nie tylko jest tak, że to tych Żydów, których nie uwierzyli, ojcem jest diabeł. Ojcem jest diabeł dla każdego, kto nie wierzy w Jezusa, bo jesteśmy w ciemności na początku, zanim poznamy Jezusa, zanim zaufamy Mu, to też jesteśmy w więzach ciemności i naszym ojcem jest diabeł. To nie jest jakiś specjalny ojciec dla wybranego narodu, tak? To jest ojciec tego świata, tak? Pan tego świata, książę, czy jak w różnych fragmentach jest. On trzyma w garści tych, którzy należą do grzechu, którzy są w niewoli. Dlatego Jezus nie chce, żebyśmy byli w niewoli tego ojca, tylko chce, żebyśmy byli z naszym prawdziwym ojcem, który do nas wyciągnął rękę w postaci tego, że Jezusa posłał. No i jak wyglądało to życie, prześladowanie chrześcijan przez tych Żydów w Filadelfii w czasach Księgi Objawienia, co czytamy właśnie, tak, w tym zborze. No i przede wszystkim ci Żydzi, którzy nie uznali Jezusa za Mesjasza, to po prostu, no jakby najczęściej to było wykluczenie chrześcijan ze swoich społeczności, czyli z synagogi, tak? To było takie coś, co nawet Jezus zapowiedział, tak? Że będą was wyrzucać z synagogi. Jak on już odchodził, tam Jana 16 powiedział do uczniów, że będą was wyrzucać, po prostu, bo będą myśleli, że czynią w imię Boga, tak, i tak dalej, że każdy, kto będzie was zabijał, będzie wierzył, że to jest dla Bożego imienia. No i no już pewnie o tym mówiliśmy nie raz, ale jakby często nam się wydaje, że wyrzucenie z synagogi to tak, jakby nas z kościoła wykluczyli, no to jak nie pójdziemy tu, to sobie pójdziemy do przystani, tak, bo tu nas wywalili, no to sobie znajdziemy inny kościół, albo pojedziemy do innego miasta i tyle, co nie? Ale to było coś totalnie innego, tak? Dla takich Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa, to było mocne strasznie, bo z tym się wiązało przede wszystkim całe to prześladowanie. I mniej więcej w tym okresie, ja tak trochę się dokopałem, teraz trochę wam opowiem mniej więcej, jak to wygląda, żebyśmy się trochę wczuli w ich sytuację, bo to jest ciężkie, ciężkie to było życie, powiem szczerze, takiego zboru i takich ludzi prześladowanych. Jakby w judaizmie w tym okresie drugiej świątyni, kiedy właśnie Jezus żył, no to były trzy stopnie wykluczenia, tak? Pierwszy stopień, taki niduj się nazywał, to takie wykluczenie, jak coś tam się nie zgadzałeś z jakimś rabinem, no to cię mogli wykluczyć tam na przykład na miesiąc z takiego życia publicznego, religijnego i tak dalej. Drugie było herem tak zwane, to była pełna taka ekskomunika, że cię wykluczają całkowicie, odłączenie od wspólnoty. Osoba była wtedy traktowana jak poganin, zdrajca w ogóle, tak? No i trzecie, jak się nazywa szamata, że to jest już takie najcięższe w ogóle równoznaczne z przekleństwem, że przeklinają cię w ogóle na zawsze, jesteś wykluczony totalnie, tak? I na ogół to była wobec chrześcijan, wobec tych Żydów, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, była zastosowana ta druga i ta trzecia. To zależy już tam od kogo, kto tam to orzekał, tak? I taki człowiek wykluczony z synagogi, taki Żyd, który uwierzył w Jezusa, tak? I chciał trwać przy tym, co Jezus powiedział, to był traktowany jako ktoś nieczysty, tak? Nie można się dotykać, nie możesz mieć społeczności z takim człowiekiem. Inni Żydzi w ogóle nie mogli utrzymywać relacji z takim człowiekiem, handlować na przykład z takim człowiekiem, zapraszać do domu. Wiecie, to było takie odrzucenie mocne. Nie? Żydzi uznający Jezusa za Mesjasza nie mogli uczestniczyć w modlitwach w synagodze. Nie miałeś wstępu do tego budynku, czy do świątyni, czy gdziekolwiek, gdzie chciałeś uczestniczyć w modlitwie, w takim życiu, wiecie, jako zbór, że tak powiem, religijnym, nie mogłeś. Nie mogłeś brać udziału w czytaniu Tory, tak? Nie miałeś wtedy, że tak powiem, Biblii sobie, żeby sobie w domu poczytać. Jedyne co, no to były zwoje gdzieś w publicznych miejscach i ludzie przychodzili, bo chcieli słuchać Bożego Słowa, ale ty byłeś wykluczony, nie miałeś możliwości, żeby to słyszeć, tak? To była kara taka, nie? Ani w świętach nie mogłeś uczestniczyć. Tych wszystkich, które są w Starym Testamencie, tak? Które by obchodzili Żydzi. To było takie kluczowe dla ich tożsamości narodowej, tego, że byłeś Żydem, no to jakby określa ciebie jako Żyda, że ty słuchasz Słowa Bożego, że uczestniczysz w tych świętach, a tak nie ma cię tam, tak? Jesteś odcięty od Bożej obecności, że tak powiem, w mniemaniu tych, którzy rzucają na ciebie tą klątwę, tak? Często taki człowiek tracił pracę po prostu, źródło utrzymania, bo jego klienci na ogół albo pracodawcy to byli inni Żydzi, tak? Nawet taki, załóżmy, Jezus, tak, który był cieślą, czy coś on robił, jakieś meble, czy co tam robi cieśla, dla innych Żydów, bo sprzedawał to, tak, na jakieś zamówienie. Jeśli byłeś wykluczony, no to nigdy do ciebie nie przyszedł. Zrób mi krzesło, zrób mi coś, ci zapłacę. Po prostu nie masz pracy, bo nie masz dla kogo robić, bo nikt od ciebie tego nie kupi. Więc nie mogłeś dodatkowo nawet zawierać małżeństw z innymi Żydami, tak? Prowadzono bojkot taki ekonomiczny po prostu, że nikt nie będzie od ciebie kupował, nikt ci nie będzie nawet dawał, że nikt ci nie sprzeda czegoś. Nie? Nawet mogłeś być wykluczony z pochówku, że cię pochowają normalnie tak jak należy według tradycji. I wiecie, ja tak sobie pomyślałem, tak, że to tak niby tak się czyta, ale tak jakby tak przełożyłem to sobie, jakbym ja teraz był, co nie? Pracujesz sobie, wszystko okej, okay, i w pewnym momencie, nie wiem, przychodzi taki dekret. Wszyscy, którzy wierzą w Jezusa, tak? Jak to publicznie opowie się za tym, że wierzy w Jezusa i idzie za Jego nauką, no to nie będziemy z takim człowiekiem utrzymywać kontaktów, ani dawać mu pracę, tak? I tak sobie pomyślałem, co teraz? Załóżmy, w pracy szukali, kto wierzy w Jezusa, tak? No ja bym powiedział, no ja wierzę w Jezusa. No to przykro mi, Kamil, musimy zerwać kontrakt, w trybie tam nie wiem jakim, ile masz okres wypowiedzenia, ze względu na to może natychmiastowy, a masz kredyt do spłacenia, bo mieszkanie spłacasz, masz dzieci do wyżywienia, nie wiem ile tam dzieci możesz mieć. Żona też pewnie by straciła pracę, bo skoro też by było, załóżmy, oficjalnie, wszędzie publicznie zakaz wiary w Jezusa, to zostajesz z niczym. W pewnym długu każdy od ciebie próbuje ściągnąć, nie możesz nawet iść, kupić, jeść, wiesz, jest... No nie masz po prostu życia tak naprawdę, nie? A ciąży nad tobą dług i myślisz sobie, i co teraz, tak? Czy łatwo w takim momencie ufać Jezusowi? Bo to jest już taki, no taki ucisk, prześladowanie, taki pełny, nie? Że po prostu albo ufasz Jezusowi, jesteś w pełni zależny od Jego łaski, że On ciebie przeprowadzi i zatroszy się o to jedzenie i o utrzymanie ciebie i o jakiś dom i tak dalej, albo idziesz na kompromis i zapierasz się. No bo nie ma innej opcji. No możesz przez jakiś czas może się ukrywać, tak? Ale w pewnym momencie i tak dojdą do tego. Zaraz zobaczymy zresztą jak. W ogóle w tradycyjnej perspektywie żydowskiej naród Izraela był definiowany przez przymierze, tak? To jakby przymierze było, byłeś obrzezany, ósmy dzień, należysz do narodu, to jest twoja tożsamość, jesteś w narodzie Izraela, to nie? I przestrzeganie prawa też to definiowało, to było ich takie, jakby z nim się kojarzyło zawsze. A chrześcijanie byli postrzegani jako ci, którzy złamali to przymierze, no bo jakby ich miejsce, no nie zawsze robili wszystko tak, jak w Starym Przymierzu, tak? No szli za tym, co Jezus powiedział. A niektóre rzeczy się zmieniły, nie? A nie każdy, no niestety nie, a Jezus nie został zaakceptowany jako Mesjasz wszystkich. Więc miejsce w narodzie było kwestionowane takich ludzi, czy oni w ogóle należą do narodu, no bo jak jesteś traktowany jak poganin i zdrajca, to nie należysz. Jeszcze pod koniec pierwszego wieku, tak gdzieś 81 rok, wprowadzono tak zwane błogosławieństwo heretyków, to się nazywa. To jest nazwa Birkat Haminim. I to była taka modlitwa odmawiana w synagogach, która miała na celu przekląć tych, którzy uwierzyli w Jezusa. Że skoro uwierzyłeś, no to i wszystkich innych odstępców, to jakby tam wchodzili w to też saduceusze, wszyscy, którzy nie wierzyli jak tradycyjny judaizm nauczał wtedy. I to było takie formalna modlitwa, tam było chyba 18, dodano 1, 19. I na przykład brzmienie pierwotnej wersji brzmi: niech apostaci nie mają nadziei, a królestwo pychy wykorzeń szybko za naszych dni. Taka modlitwa jest do Boga. Niech Minim i wszyscy heretycy, Nośrim czy chrześcijanie, zginą natychmiast, niech zostaną wymazani z księgi życia i niech nie będą zapisani wśród sprawiedliwych. Błogosławiony jesteś, Panie, który zginasz pysznych. Taka modlitwa była. Ostra taka. No tak, wiecie, i ludzie, którzy, wiecie, byli w synagodze, bo Żydzi, którzy wierzyli w Jezusa, dalej spotykali się w synagogach i poganie, którzy uwierzyli w Jezusa też, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, tam było ich jakby, oni się spotykali w tych miejscach. No jakby będąc przymuszeni do recytowania takiej modlitwy, gdzie sami przeklinają siebie, no byli zmuszeni po prostu, jakby już ostatecznie to miało na celu wykryć, kto jest, kto wierzy w Jezusa. I tutaj Minim to oznaczało Żydów mesjanistycznych, tych, którzy właśnie uznali, że Jezus jest Mesjaszem, tak? Czyli że ich przeklinamy. Chrześcijanie żydowskiego pochodzenia, którzy uczestniczyli w tym, no byli zmuszeni do recytowania takiej modlitwy. A jeśli ktoś odmawiał wypowiedzenia takiej klątwy, no to wtedy był uznawany właśnie za heretyka, ekskomunika i dziękujemy, tak? Wtedy już wiadomo, kto kim jest. Także, no jakby nie było ucieczki. Nie miałeś gdzie się skryć. Jeśli po prostu, no wiadomo, żyjemy w relacjach międzyludzkich, no nie da się tak, że ktoś jest po prostu sam sobie. Ogólnie ta modlitwa jest jakby do dzisiaj, tylko że w trochę zmienionej formie, już nie takiej ostrej. Oni tak trochę załagodzili, żeby tak ostro nie brzmiało, ale jakby intencja jest podobna, nie? Żeby po prostu wszystkich tych, którzy nie wierzą tak, jak tradycja mówi, no to żeby teraz jest chyba, żeby po prostu nie byli błogosławieni i tak dalej, ale już bez tego, że niech umrą i zostaną wykorzeni i tak dalej. Nie? Ale jakby mówią, wiecie, że niech będą wymazani z księgi życia, nie? I no to będzie się też tak odnosić do tego, co Jezus obiecuje. Nie? Jakby Jezus mówi totalnie na odwrót o ludziach tych. Nie? Więc po prostu, jak było takie coś do ciebie zastosowane, no to byłeś praktycznie usunięty z narodu. Jesteś odstępcą, tak? Plus jeszcze było coś takiego, że Żydzi jako naród mieli specjalny taki układ z Cesarstwem Rzymskim, gdzie wszyscy musieli oddawać cześć cesarzowi jako Bogu, tak? Było coś takiego, że cesarz jest Bogiem. Cezar mówił, no on ma boską cześć i po prostu każdy musiał się pokłonić i uznać, że Cezar jest Bogiem. No, co oczywiście Żydzi nie chcieli tego robić, oni mieli układ, że oni jako jedyni nie muszą. Nie wiem, nie wiem na jakiej zasadzie to było, ale że oni byli zwolnieni z tego. I w momencie, jakby kiedy chrześcijanie byli razem w synagodze, to też nie musieli tego robić. Ale kiedy zostałeś wykluczony z synagogi, to automatycznie byłeś na celowniku Cesarstwa Rzymskiego, bo o, jest jakiś odszczepieniec, który no, nie należy do nich, więc musi się teraz kłaniać Cezarowi jako Bogu. A co to znaczy dla nas, dla człowieka wierzącego? No, Jezus mówi, że On jest jedynym królem, On jest jedynym Panem i nie będziesz się kłaniał nikomu innemu, jak tylko Jemu. Więc człowiek wierzący nie może się pokłonić Cezarowi i uznać, że jest Bogiem. Więc tacy ludzie od razu byli prześladowani następnie przez Rzymian. Nie było, skoro tamci ich wyrzucili, to teraz ci się nimi zajmą. Były donosy, tak? Donosili, o, ci są chrześcijanami, ci tam, nie wiem, podżegają do buntu. Zresztą czytamy w Dziejach Apostolskich, jak nieraz było, że Paweł przyszedł głosić, a zaraz przyszła jakaś elita, podjudzili tłum, już coś się stało, że już go wtrącili do więzienia, ukamienowali i tak dalej. Więc byli ludzie właśnie jak Saduceusze, którzy współpracowali z Rzymem. Dla nich jakby to był interes, tak? Mogli oskarżać chrześcijan o taką bezbożność, bo nie oddawali ani czci rzymskim bogom, ani nie przestrzegali prawa Mojżesza w całości, tak? Bo niektóre rzeczy uległy zmianie w nowym. No i przemoc po prostu fizyczna, tak? Mogłeś też być pobity, tak jak Paweł, właśnie ukamienowany. Fizycznie po prostu mogłeś doświadczyć tego. Czy tak jak umarł Szczepan za to, w co wierzył, tak? Więc ja tak, wiecie, no jakby czytając to, tak chciałem się wczuć, jakby, że to jest bardzo trudna sytuacja, tak? I więcej, uważam, że takie coś powróci w przyszłości, tak? Jeśli wierzymy, tak, będzie wielki ucisk, czy przyjdzie Antychryst i tak dalej w przyszłości. Więc będzie tak, jak czytamy w objawieniu, że też znowu, jeśli nie przyjmiesz znamienia, tak, to nie będziesz mógł ani kupować, ani sprzedawać. W ogóle jesteś wykluczony, to jakby jest takie lustrzane odbicie tego, co oni przechodzili, tak? Że nadejdzie ten czas, kiedy nie, że jeśli nie zgodzisz się z tym systemem Antychrysta, no to będziesz odcięty od dochodu, od pracy, od relacji, od społeczności. Będziesz, że tak powiem, no oni będą chcieli, żebyś czuł się sam, tak? Żebyś czuł się wyrzucony, albo będą jeszcze no, zabijać, tak? No to jest jakby tam będą ludzie, czytamy, ścięci, którzy nie przyjęli znaku, tak? Tam też są wspomnieni, dlatego że właśnie nie zgodzili się na kompromis. Tak? Więc kiedy to nadejdzie, nie wiem. Jezus mówi, ja przychodzę szybko, tak? Przeczytaliśmy w objawieniu Jana. Ja nie wiem, czy to będzie w jakim okresie czasu, 5, 10, 15, 100 lat, wiecie, nie mam pojęcia. Nie chodzi o to, że ja was straszę. Ale człowiek, wiecie, no jakby musi być zawsze gotowy, tak? Czy jest to prześladowanie u nas teraz, czy go nie ma, bo mamy teraz dobrze tutaj. No nikt się, że tak powiem, nie prześladuje w taki sposób. Może będą się z ciebie śmiali, wiecie, tam coś powiedzą, że to ten, albo tam będziesz poniżony może trochę z tego względu, ale to się w ogóle nie równa z tym, co ci ludzie przechodzili. Plus jeszcze, wiadomo, nie wspomniałem jakiegoś wykluczenia z rodziny, że w ogóle ojciec się cię zapiera i tak dalej. I ci Żydzi mesjanistyczni w tych czasach to samo przechodzą, tak? To samo wykluczenie z rodziny. Może to już nie jest dokładnie tak jak tu, ale oni też są wyobcowani bardzo, tak? Więc Jezus mówi, że ja znam uczynki twoje. Mówi, ja wiem, jak ty żyjesz w kościele zboże w Filadelfii. Wiem o tobie wszystko, znam twoje serce, wiem jak żyjesz. I mówi, ja sprawiłem, że są przed tobą otwarte drzwi, tak? Których nikt nie może zamknąć. Mówi, ja przed tobą, ja mam klucza Dawida, ja otworzyłem drzwi do królestwa, do tego, co jest dziedzictwem dla ludu Bożego i nikt ich nie może zamknąć, nawet ci, którzy się uważają za Żydów, którzy pakują na was takie klątwy i prześladują was w tym momencie, to oni nie mogą wam zamknąć tych drzwi. To, że oni zrobili na was klątwę i powiedzieli, Panie, niech ich imię będzie wymazane z księgi życia i pychę, ponieść pysznych i tak dalej, to mówi, oni nie mają mocy. Nawet jak mówią tę modlitwę, to ona nie ma mocy wam cokolwiek uczynić. Nie? Nawet teraz, nie wiem, kiedy codziennie to błogosławieństwo heretyków, to śmiesznie się nazywa, błogosławieństwo heretyków, jest odmawiane codziennie, to też nie ma przekleństwa nad ludźmi, którzy wierzą w Jezusa. Nie ma przekleństwa dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Choćby nie wiem, kto to mówił, to nie ma czegoś takiego, że ci ktoś zamknie drzwi, tak? Bo Jezus powiedział, ja decyduję, a nie oni, tak? A nie ci uczeni w piśmie, faryzeusze, rabini, nie wiadomo jacy, którzy mówią, że mają autorytet, tak? I oni tu uważają, kogo wpuszczają, a kogo nie wpuszczają. Jezus mówi, ja teraz decyduję. I mówi, ja otworzyłem przed tobą drzwi. Należysz do mnie. Wszystkie te obietnice, królestwo, Nowy Jeruzalem jest dla ciebie i nikt ci tego nie odbierze. Tylko mówi, trwaj we mnie. Wytrwaj. Mówi, bo choć niewielką masz moc, to jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Chociaż nie mogłeś dużo zrobić, pomimo tego, co przechodziłeś, tak, całego prześladowania, to nie zaparłeś się mojego imienia i zachowałeś moje słowo, tak? Czyli nie ugiął się, nie ugięli się ci ludzie w tym zborze. Nie poszli na kompromis, nie oddali czci cesarzowi, nie wrócili z powrotem, że tak powiem, do starego przymierza i odrzucili Jezusa jako Mesjasza, tylko trwali przy nim i przy tym, co on powiedział, czego nauczył. I mówi, oto sprawię, tak, jakby teraz mówi Jezus, ja sprawię właśnie dlatego, że ty byłeś wierny mi, to sprawię, że ci właśnie, którzy ciebie prześladowali, ci z synagogi szatana, tak, bo to mówi zgromadzenie, synagoga to jest słowo zgromadzenie, szatana, Jezus to ostro nazywa, bo ci ludzie prześladowali jego umiłowanych, tak, jego wierzących w niego, w Jezusa, nie? To nie są przelewki, my nie jesteśmy jakimiś sobie tam po prostu niewidzialnymi ludźmi w oczach Jezusa, tylko jesteś bardzo ważny, to dzisiaj było wspomniane w oczach Jezusa, nie? I ja rozważając to, tak też zobaczyłem, jak jestem ważny dla Jezusa, co nie? I ty jesteś ważny, że Jezus naprawdę ma oko na ciebie i co się z tobą dzieje, tak? Nie jesteś sobie tam pozostawiony i sobie chodzisz po tej ziemi i Jezus się nie interesuje, bo jesteś po prostu jednym chrześcijaninem spośród tam 8 milionów czy iluś na świecie. Tylko jest Kościół powszechny, ale Jezus nad każdym indywidualnie ma pieczę. I wie, co się z tobą dzieje. Amen. Dla mnie to było takie, że Jezus mi powiedział, ja wiem, co przechodzisz, wiem wszystko o tobie, wiem, jak żyjesz, znam uczynki twoje i wiem, co doświadcza ciebie. Mówi, a ci, którzy ciebie prześladują, no to są synagogą szatana. Tak? Mówi, to ich ojcem jest diabeł. Tak jak mówi, jak oni mnie chcieli zabić, ciebie też chcą. A Jezus mówi, wiecie, jak na przykład, pamiętacie ten fragment, jak Paweł jechał do Damaszku i Jezus się mu objawił i powiedział, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz, tak? Gdzie przecież Jezusa nie było tam. Paweł nie prześladował Jezusa, ale prześladował jego Kościół, tak? I Jezus to odebrał bardzo personalnie. Mówi, dlaczego mnie prześladujesz, tak? To nie są jakieś zbiorowicho ludzi, którzy po prostu we mnie uwierzyli. To jest, są moi ludzie, to jest, jakby jest się utożsamia z nami, tak? Mówi, czemu mnie prześladujesz? To jest poważna sprawa, nie? Jeśli ktoś dotyka ludzi, którzy należą do Chrystusa. Może na razie jeszcze nie widzisz, że nagle piorun w tego człowieka trzaśnie, bo wiecie, instant sąd i tak dalej. Ale Jezus mówi, ja sprawię, tak? Tak będzie. Że nadejdzie ten moment, że ci właśnie, którzy ciebie prześladowali, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią o to sprawie, że będą musieli przyjść, tak? To nie będzie opcja, że może przyjdą, a może nie przyjdą, tylko mówi, ja ich zmuszę, tak? Ja zrobię tak, że ich zmuszę, że oni przyjdą i będą się musieli tobie pokłonić. Nie? To jest w ogóle szok taki. Nie? Myślisz sobie, że przyjdą ci ludzie i oni będą musieli klęknąć przed tobą do nóg. Tak? To w tej kulturze takiej bliskowschodniej jest, że tak powiem, dla nich duże poniżenie. No bo jeśli wiemy, że nie można było, wiecie, dotykać stóp ludzi, jeśli dotykali stopy, to było dla zarezerwowane tylko dla niewolników. Normalnie człowiek nie powinien dotykać stóp drugiego człowieka, szczególnie spod stóp, tak? To jest w tej kulturze, tak? Jak Jan mówił, że ja nie jestem godzien nawet mu rozwiązać rzemykę u sandałów, to jeszcze bardziej uważał się za niższego niż niewolnik, że ja mu nie jestem godzien nawet stóp dotykać. Tego, co dla tych ludzi jest obrzydliwe i w ogóle nikt nie powinien tak robić, tylko niewolnicy. Więc mówi, oni przyjdą i poznają, co poznają? Zobaczą, że ja Ciebie umiłowałem, tak? Że ja Ciebie umiłowałem, jest nie ich, ale Ciebie, tak? Jakby mówi, wiecie, to jest taki szok dla tych ludzi, no bo z jednej strony wiemy, że przecież oni byli z narodu żydowskiego, tak? No, naród wybrany i tak dalej. I myślisz sobie, no przecież oni są umiłowani. A jednak Jezus mówi, kto jest ważniejszy dla niego? Kto jest ważniejszy? Ten, kto uwierzył Bogu, czyli uwierzył Jezusowi. Jeśli jest takie coś, że tamci cię prześladują, mówi hola hola. Mogą sobie myśleć, że są kim chcą, nie wiem, i tak dalej. Jakie, nie wiem, wielkie, wiecie, napompowani, my jesteśmy tutaj, wiecie, dziećmi Abrahama i tak dalej. Nawet Jan do nich mówił, że nawet z kamieniek powiedzieli, że skoro jesteście dziećmi, no to chcę, żebyście wydawali uczynki godne tego pokuty i tak dalej, że nawet te kamienie, wiecie, mogą dawać cześć i może wzbudzić z kamieni dzieci Abrahama. No ale mówi, że ja Ciebie umiłowałem, mimo że Ty przez nich zostałeś wykluczony, tak? I oni Ci zamknęli niby, powiedzieli, że już nie jesteś tu w naszym narodzie. Nie należysz do tej społeczności, zostałeś wykluczony z tej społeczności, to klątwa jest na Tobie. Umrzyj, niech Cię Pan postrzeli, wiecie, i tak dalej, niech Twoje imię będzie wymazane z Księgi Życia. To Jezus mówi, to nie ma mocy, bo ja Tobie otworzyłem, a im zamknąłem, tak? Ale czemu im zamknąłem? Bo nie uwierzyli w Jezusa, tak? Nie przyjęli Jezusa, o to chodziło, nie? Jakby nie jest to zamknięte dla wszystkich Żydów, cały naród jest, nie wiem, przeklęty czy coś w tym stylu, ale Jezus mówi, ja błogosławię tych, którzy we mnie wierzą, tak? Ci, którzy są dziećmi Abrahama, tak? I jakby Jezus troszczy się o swoich, a tymi swoimi są teraz wszyscy wierzący, czy Żydzi, czy Grecy, czy Polacy, czy Rosjanie i tak dalej, wiecie, obojętnie, bo wszyscy należą do Niego, jeśli oddałeś życie Jezusowi, jeśli idziesz za Nim. Mówi, jeśli nie zaparłeś się Jego imienia, zachowujesz Jego słowo, jesteś zwyciężającym, Jezus mówi, przyjdą i ja zmuszę tych, którzy Tobie to wszystko robili, oni zobaczą to, że ja Ciebie umiłowałem. Ja nie wiem, czy tu stało się, no wiecie, w przeciągu jakiegoś czasu tak fizycznie, kiedy ten zbór działał i tak dalej, że coś musiało się może wydarzyć, że ci, którzy ich przeklinali, przyszli i rzeczywiście zobaczyli i być może się nawrócili wtedy, bo zobaczyli, że Pan jest z nimi, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, bo przecież o to chodzi Jezusowi. Nie po to, żeby ludzi przeklinać, tylko po to, żeby każdy mógł przyjść, upamiętać się i dojść do poznania prawdy, tak? Taki jest cel Jezusa. Nie po to Jezus wybiera kogoś albo coś, żeby inni byli potępieni, przeklęci, tylko wybiera kogoś, żeby był jego narzędziem ku błogosławieństwu innych, tak? Dlatego Abraham został wybrany, Abraham, żeby wszystkie narody były błogosławione w Tobie, tak? Nie jakiś konkretny jeden czy coś, ale wszyscy, żeby byli błogosławieni. Tak naprawdę to przez Jezusa, bo to chodzi o nasienie, którym jest Jezus. To możemy jeszcze rozważyć kiedyś, bo to jest super. Więc mówi Jezus, w ogóle nie wiem, czy kiedyś zwróciliście uwagę, ale Jezus tu nawiązuje w ogóle w tym oto sprawie, że będą musieli przyjść i pokłonić się do nóg i poznają, że Ciebie umiłowałem. To są fragmenty ze Starego Testamentu, w których Bóg obiecuje, że narody pokłonią się przed Izraelem. Co nie? Jakby tak to było odczytywane przez Żydów aż do momentu, jak się Jezus przyszedł, tak? Na przykład, ja powiem dwa takie tylko, tam jak zresztą w warszawskiej Biblii zobaczycie, tam są odnośniki, możecie sobie posprawdzać kontekst. Izajasz na przykład 60:14 mówi, synowie tych, którzy Cię uciskali, przyjdą do Ciebie i będą się kłaniać u Twych stóp. Wszyscy, którzy Tobą gardzili, padną na twarz u Twych stóp i nazwą Cię miastem Pana, Syjonem Świętego Izraela. I wiecie, zawsze to było tak odczytywane, że Izrael wierzył, że przyjdzie taki moment, gdzie oni już będą uwolnieni od wszystkich tych Rzymian i tak dalej. Przyjdzie Mesjasz, wszystkich tam zniszczy, zdepcze i tak dalej. Oni będą wywyższeni i wtedy wszystkie te narody, które są inne, przyjdą i będą musieli się pokłonić i tak dalej. A Jezus teraz odwraca to, tak? Już mówi, tu nie chodzi tylko o jakąś etniczność, że nie wiem, jesteś Polakiem, czy jesteś Grekiem, czy coś, ale mówi, chodzi o tych, którzy wierzą Bogu. Tak? Dlaczego wierzą Bogu? Bo jeśli uwierzyłeś Jezusowi, to uwierzyłeś Bogu, tak? Na tym polega ta wiara, że to nie jest jakieś nie wiadomo co. Jakby Jezus posłał Syna i mówi, ten jest mój umiłowany, Jemu wierzcie, tak? Za Nim idźcie. To jest pasterz, którego dla was ustanowiłem. Jeśli idziesz za Nim, to znaczy, że uwierzyłeś Bogu i nie czynisz Go kłamcą. A mówi, że ci, którzy odrzucają syna, no to uczynili kłamcą ojca. Dlaczego? Bo nie uwierzyli mu. Po prostu. To jest niewiara w Bogu.
Tak.
Jeśli odrzucasz syna. Wtedy no po prostu no, nie jesteś jakby z Panem, tak? To jakby Pan nie jest z tobą. Izajasza 49:23 też mówi: królowie będą twoimi opiekunami, a ich księżne twoimi piastunkami. Twarzą do ziemi będą się tobie kłaniać i lizać pył z twych stóp. I poznasz, że ja jestem Panem, że nie doznają zawstydzenia ci, którzy we mnie pokładają nadzieję. To jest takie coś w stylu, jak Piotr mówi, nie? Że ten kamień węgielny, a ci, którzy jemu zaufali, ten nie będzie zawstydzony, ten nie będzie zgorszony. To jest też, tak jak tutaj właśnie mówi, że zobaczysz w końcu, może teraz tego nie widzisz, tak? Wydaje ci się, że jesteś jakimś zwykłym pionkiem w tym świecie i po prostu no, masz pracę, gdzieś tam sobie chodzisz i tak dalej, no wierzysz w Jezusa, ale jakieś wielkie, super kosmiczne rzeczy nie dzieją się, ale mówi, zobaczysz, że ci, którzy ufają Panu, pokładają w Nim nadzieję, nie doznają zawstydzenia, a jeszcze więcej doznają wywyższenia. To jest w ogóle, w głowie się nie mieści, nie? Ja tak sobie, nie wiecie, ja nawet sobie pomyślałem, mi nawet nie zależy, czy mi się ktoś tam kłania do stóp i tak dalej. To nie o to chodzi, ale jakby Jezus poważnie traktuje to, tak? Szczególnie jeśli ktoś dotyka Jego lud. To jest bardzo ważne, nie? Dla Niego. I znowu jest ten obraz, tak? I Jezus stosuje to do tych, którzy Jemu zaufali. Do zboru w Filadelfii akurat mówi w tym kontekście, ale mówi to do wszystkich, którzy wierzą w Niego, tak? To nie jest tylko zarezerwowane dla tamtego zboru 2000 lat temu, który był, ale Jezus mówi, ci wszyscy zwyciężający tak mają, nie? I ja się za nimi wstawiam zawsze i Tobie otwieram, a ci, którzy Tobą gardzą, to im zamykam. I choćby nie wiem, kim się uważali, to nie będą mieli otwarte, chyba że no, pamiętają się. Nie? Jakby zawsze jest ten czas. Jezus chce, aby wszyscy się upamiętali i doszli do poznania prawdy. To wspomnieliśmy już. Więc Jezus teraz odwraca w ogóle, nie? Gdzie wcześniej ci ludzie, często może nawet nie tylko Żydzi, którzy uwierzyli w Jezusa, ale ci z pogan, tak? Jak my na przykład, którzy no nigdy, wiecie, nie uważaliśmy się za jakiś specjalnie, nie wiem, naród wybrany, to Jezus teraz jakby pokazuje, że jesteś drogi, tak? Jesteś ważny, nie jesteś sobie jakimś tam obywatelem Królestwa Bożego drugiej kategorii, bo nie byłeś kimś tam z urodzenia, ale jesteś ważny, ja o ciebie się troszczę i o ciebie walczę i mówi, i jak taki rodzic, nie? Wiecie, właśnie, który jak zobaczysz, że ktoś tam, jakiś inny dzieciak, twoje dziecko tam, nie wiem, ale mi opowiadał ostatnio, że ktoś tam, Adaś się bawił w jakichś kulkach i jakiś tam chłopak podleciał do niego i go coś tam kulkami tam rzucał, także Adasiowi się to nie podobało i Ada tam do niego podchodzi i mówi, widzę cię, i tak go oczami tam zaczęła mierzyć i ten dzieciak tam, wiecie, powoli się wycofał, no nie, ale to właśnie na takiej zasadzie, nie, że Jezus jakby, jak tak, no, jak Bóg jak ojciec, tak, nie, mówi, jeszcze się rozprawię, rozprawię się z tymi wszystkimi, którzy ciebie dokuczali. Tak lekko mówiąc, tak, bo to dokuczanie to jest bardzo lekko powiedziane wobec tego, co ci ludzie przechodzili. Często co i my przechodzimy teraz na świecie, to się dzieje, tak? To nie, może u nas w Polsce nie, ale są miejsca, gdzie ludzie bardzo no, doświadczają prześladowań. Nie? Muszą uciekać często z różnych krajów, tak? Tak na przykład o, nasz brat Roman z Stadianą też przyjechali do nas, tak? Bo różne rzeczy się u nich działy, tak? I wiecie, Jezus jakby też wspomina o tym, to jest w Ewangelii Mateusza, 21 rozdział, i mówi takie podobieństwo o winnicy, tak? I no, przeczytamy to szybko. I mówi 21:33. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę. Ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę i zbudował wieżę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. A gdy nastał czas winobrania, i posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Ale wieśniacy pojmali sługi jego, jednego zbili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Znowu posłał inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale im uczynili to samo. A w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc, uszanują syna mego. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą, to jest dziedzic, noże zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni? owym wieśniakom. Takie pytanie Jezus zadaje słuchającym. A oni mówią mu, no wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce, tak? I Jezus mówi, rzecze im, czy nie czytaliście nigdy w pismach? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Jezus im zacytował Izajasza, tak? Mówi, dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, tak? A dane narodowi czy ludowi, który będzie wydawał jego owoce, tak? I kto by upadł na ten kamień, dalej Jezus ciągnie ten fragment z Izajasza, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówił. Jezus daje taką przypowieść, do kogo kieruje? Do tych elit wszystkich, tak? Które miały rozpoznać Mesjasza. Tych, którzy byli tymi, że tak powiem, wieśniakami wynajętymi do tego, żeby przynosić owoce dla właściciela. Tak? Mówi do arcykapłanów, faryzeuszy, to kapłani to w sumie saduceuszy głównie byli uczeni w piśmie. Ludzie, którzy, wiecie, uważali się za tych, którzy mają prowadzić lud, tak? Którzy mieli prowadzić lud, którzy mieli, wiecie, głosić słowo, prawidłowo je, wiecie, nauczać, rozsądzać, a oni, że tak powiem, nie zrobili tego, tak? Nie rozpoznali, że Jezus jest Mesjaszem, a nawet czytamy, że jak rozpoznali niektórzy, to się bali, bo, mówi, bardziej umiłowali chwałę ludzką niż Boga, tak? Bo się bali wykluczenia z synagogi, wiesz, masz wszystko, jesteś wielkim faryzeuszem, zasiadasz w jakimś tam Sanhedrynie i tak dalej, wiecie, Paweł taki był, tak? Wielki uczony. A mimo to, mówi, wolał być przeklęty przez tych wszystkich, dlatego, że wiedział, gdzie jest prawdziwe zbawienie. I nie bał się utracić tego wszystkiego statusu, że go wyrzucą, że go przekluną, że już nie będzie się liczył, a przecież tyle lat się uczył tych stóp Gamaliela i tak dalej, no był kimś, tak? Ale on nie umiłował chwały ludzkiej bardziej niż Pana, tak? Ale byli tacy, którzy zobaczyli, że Jezus jest Mesjaszem, ale się bali, tak? Mówią, no ale no i co teraz, tak? Stracę to wszystko? Przecież tu jestem kimś. Ludzie chodzą, pozdrawiają mnie na ulicach i tak dalej. Jestem bogaty. Na ogół faryzeusze raczej nie byli biednymi ludźmi. I ci, co tam, wiecie, byli w tych elitach. Plus saduceusze mieli układy z Rzymem i po prostu oni im pasowało, tak jak jest, bo się na tym bogacili. Więc po prostu, no, polegli w tym, do czego Jezus, do czego Bóg ich powołał, tak? Więc Jezus do nich kieruje te słowa, do tych przywódców religijnych, bo to oni mieli dostęp do Bożych obietnic, byli nauczycielami prawa, reprezentowali naród Izraela w tym kontekście przymierza z Bogiem, ale zamiast wiernie mu służyć, to odrzucili Jezusa. Odrzucili Syna, odrzucili tego Syna, właściciela winnicy, tak jak Jezus powiedział, tak? Jezus wiedział, że go ukrzyżują, już w sumie nawet jak mówił tą przypowieść, to wiedział, że go zabiją. Nawet nie wiem, czy oni już to wiedzieli, ale Jezus znał ich serce. Bóg daje winnicę, dał im, tak? Królestwo było im dane, tak? Mieli obietnice, wielkie różne, prawo, przecież prorocy byli posyłani, Jezus powiedział, tak? Ale też byli odrzucani i zabijani. Ile w sumie proroków znamy, o których czytamy, praktycznie każdy z nich został zabity. I to nie przez jakiś tam inny naród, Babilon czy coś, tylko przez swoich własnych, no. Którzy po prostu, no, jak to powiedzieć, tak jak Jezus, nie chcieli słuchać ich. Nie było miejsca w nich na ich słowo, a oni przychodzili z tym, co Bóg mówi, tak? Tak jak Jezus przyszedł zresztą. W końcu Bóg posłał swojego Syna, jego też w pewnym momencie zabiją, tak? Jeszcze tu w tym to się nie nastąpiło. I w rezultacie Bóg odda winnicę innemu ludowi, tak? Jezus mówi, to będzie wam zabrane, tak? Już nie będziecie tym szafować. W kontekście tego w ogóle listu do Filadelfii, to Jezus mówiąc, że ma klucze Dawida, to nawiązuje do Szebny i Eliakima, nie? Mówi, ja wam zabieram to. Będzie wam zabrane, już nie będziecie tymi klucznikami do królestwa. Wy nie będziecie decydować, kogo wpuszczacie, kogo nie wpuszczacie, bo przyszedł lepszy. Przyszedł ten, który jest wierny. A tym wiernym przede wszystkim jest Jezus, tak? Bo on ma teraz te klucze. Ale mówi, komu zostanie dane to królestwo? Bo mówi, że królestwo zostanie przekazane narodowi czy ludowi, zależy jak to słowo przetłumaczymy, który będzie wydawał jego owoce. I o jaki naród chodzi teraz, tak? Co to za naród? ktoś powie, Polska, tak, Polska, bo ja jestem Polakiem przecież, to nie? Nie, to nie Polska, to nie Niemcy, to nie Rosja, to już to wszystko, co wspomnieliśmy, to ci, którzy wierzą w Jezusa, tak, że Jezus jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym, jest Królem, jest Bogiem, tak, jeśli ty w to wierzysz, to jesteś ludem, który będzie wydawał Jego owoce. Dlaczego? Bo to gwarantuje słuchanie Jezusa, to gwarantuje bycie w Nowym Przymierzu, w Przymierzu, tak? Gdy stykasz się ze Słowem Jezusa, to stykasz się z Duchem i z życiem, z prawdą. I jakby Jezus mówi, jeśli mi wierzysz, to będziesz wydawać owoce, tak? To jest jakby normalny stan taki, tak? Normalny stan tego, który uwierzył Jezusowi. Nie? Że nie ma inaczej, to nie jest jakaś opcja, że może wydasz, może nie. Tylko Jezus mówi, że każdy, kto trwa we mnie w tym krzewie winnym, ten będzie wydawał owoc na chwałę Boga Ojca, tak? I to chodzi o to, że Bóg ma być uwielbiony, tak? Przez te owoce. A nie, że nie wiadomo, czy będzie, czy nie będzie. Tylko Jezus jakby już wiedział, że tak będzie na pewno. Tak będzie, bo ci, którzy mi uwierzą, będą wydawać owoce. Co? Więc mówi, tu nie chodzi teraz o jakiś etniczny naród jeden, tak? Ale o lud Boży, w sumie można powiedzieć Kościół, tak? Bo Kościół to jest ludem Bożym, tak? Eklezja, no ci, którzy są wybrani, zgromadzenie wybranych. W Nowym Testamencie Kościół to jest wspólnota wszystkich wierzących, Żydów i nie Żydów, tak? W Efezjan o tym poczytamy na przykład, że już ten mur został zniszczony. Nie ma już podziału na jakichś takich i takich, tylko w Jezusie Chrystusie z dwóch uczynił jednego człowieka, który przez tego samego ducha mają dostęp, co nie? Jak tam poczytacie sobie 2, 11, 22, tak? Cały ten do końca drugiego. No to tam Paweł o tym mówi fajnie właśnie dla tych, którzy byli z pogan, że już wszyscy mamy dostęp w Jezusie. Nie ma muru, tak? Nie ma jakichś lepszych i gorszych. Jest, mówi, tylko ci, którzy są w Jezusie. No? Apostoł Piotr też odnosi do wierzących Chrystusa się, mówi do nich, że jesteśmy, mówi teraz, narodem świętym i królewskim kapłaństwem. Co nie mówi, te same zwroty wcześniej, one były odnoszone tylko do Izraela. To było w Księdze Wyjścia 19, 5-6. To byłby, jakby Piotr cytuje wersety, które wcześniej Bóg mówił o narodzie Izraela. Nie? A teraz, co Piotr mówi? Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, tak? Mówi to samo, co Jezus nawiązał do tego kamienia węgielnego, tak? Z Izajasza. Lecz przez Boga wybrany jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w ten dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Budujcie się, bo będą owoce, tak? Dlatego to jest powiedziane w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się, tak? To jest mowa o Jezusie. On to mówi, że to kto wierzy w Jezusa, kto wierzy w ten kamień, na którym cała budowla jest budowana, ta prawdziwa, duchowa, która będzie wydawać owoc, mówi, to się nie zawiedzie, nie ma takiej opcji. Dla was, którzy wierzycie, to jest cenne bardzo, tak? Czy widzisz, jakie to jest cenne dla ciebie? Że wcześniej w ogóle nawet nie zasługiwałeś na to. Byłeś nikim, tak? Byłeś w ogóle odłączony od tego świętej oliwki i tak dalej, co nie? Z tych wszystkich błogosławieństw, od przymierza, byliście daleko. Mówi, teraz jesteście blisko. Dla was to jest rzecz cenna, dla niewierzących zaś. Kamień ten, którym zgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Dla nich to jest nic nie warte, po prostu. Ale też kamieniem, o który się potknął, tak? Bo tak było obiecane w Izajasza. I skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą Słowu, czyli nie wierzą Jezusowi. Tak? Oni się potkną. Potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. Na co są przeznaczeni? Na potknięcie, tak? Jeśli nie wierzysz, to twoim przeznaczeniem jest potknąć się, tak? I że po prostu, no, o Jezusa tak naprawdę, tak? Bo się zgorszysz, zgorszyłeś Jezusem, tak? Oni się zgorszyli, więc się potknęli o tego, który tak naprawdę, na którym wszystko miało być budowane, nie? O ten najważniejszy kamień. Jakby przegapili to, co jest najważniejsze, nie? Dla Ojca. I mówi, ale wy, tak? Daję kontrast teraz. Ale wy, czyli wy, którzy wierzycie, jesteście rodem wybranym. Królewskim kapłaństwem, narodem świętym, oddzielonym, specjalnym, tak? Ludem nabytym. Zapłacone za was zostało. Krwią, nie jakimś nie wiadomo pieniędzmi, tak? To Piotr też mówi. Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. żebyście teraz opowiadali o tym, który was powołał, o tym, który was uwolnił. Właśnie od tego ojca diabła, tak, o którym kiedyś byliście w niewoli, do tej swojej cudownej światłości. Wy, którzy kiedyś byliście nie ludem, nie byliście ludem, to teraz jesteście ludem Bożym. Dla was nigdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Dlaczego? Bo w Jezusie jest to zmiłowanie, co nie? I jakby mówi, jesteście ludem Bożym, należysz do mnie, tak? Jesteś narodem wybranym, jesteś narodem świętym, kapłaństwem i tak dalej. Nie musisz się bać używać takich słów wobec siebie. Jesteś, Dorota, narodem wybranym. Tak. Roman, jesteś w narodzie wybranym.
Amen.
Wszyscy jesteśmy w narodzie wybranym, jeśli wierzymy w Jezusa, jeśli jest naszym Panem. Tak, tak mówi Piotr, nie? Tak mówi Jezus, tak mówi Paweł, tak mówi cały Nowy Testament tak naprawdę. Nie ma między nimi jakiegoś zgrzytu. Jezus mówi, ja się teraz o was troszczę. Tak? Jesteś drogi w moich oczach, cenny. Narody daję za ciebie, tak? I tak dalej. Mam dla ciebie wspaniałe rzeczy. Jezus mówi, że co obiecuje, że to dla tego zwyciężającego, tak? Będziecie filarami w mojej świątyni, w mojej obecności. To miasto jest dla was, tak? Te nowe Jeruzalem, o którym wspominaliśmy ostatnio. Mówi, ja sprawię, że ci, którzy dotykają was, to wcześniej ten werset był, że kto dotyka mojego ludu, to tak jakby źrenicy oka mojego dotykał. Wcześniej to było, no tak, naród Izraela, teraz to dotyka ciebie, ten dotyka źrenicy Pana. Nie? Dla Jezusa to jest bardzo ważne. Jesteś bardzo cenny w jego oczach. Ja tak to zobaczyłem, że już nie jesteś byle kim. Nie jesteś obywatelem drugiej kategorii. I to nie chodzi o to, żebyśmy się teraz byli w piechę, że my teraz jesteśmy lepsi, jesteśmy narodem wybranym, a tamci to nie są i tak dalej. Ty masz być właśnie dlatego zostajesz wybrany, bo masz błogosławić innych, tak? Masz być świadectwem dla innych, żeby oni przyszli i też byli włączeni do tego narodu wybranego. Droga jest otwarta, tak? Mówi Jezus, jest dla wszystkich, bo Jezus umarł nie tylko za nasze grzechy, ale za grzechy całego świata, tak? On chce, żeby wszyscy przyszli. A tym narzędziem, które chce się posłużyć, jesteś ty też, tak? Między innymi, my wszyscy jesteśmy do tego, żebyśmy rozgłaszali cnoty tego właśnie, który nas uratował. Na co w ogóle nie zasłużyłeś? Jedyne co tylko zaufałeś. Nic więcej. Nic nie zrobiłeś, tak? Nie ma w tym żadnego wkładu twojego. Po prostu zaufałeś temu, który powiedział. Nie ma nic jakby z twojej strony. Po prostu uwierzyłeś. Dlatego w Ewangelii Królestwo Boże nie jest już związane z przynależnością narodową, że nie jesteś taki, czy Niemiec, czy coś, ale z wiarą i posłuszeństwem Bogu. Po prostu ten należy do Królestwa, dlatego Jezus mówi, żeby się nie okazało, tak, że zobaczycie Abrahama i innych tam ze wschodu, zachodu, jak usiądą razem, a wy będziecie na zewnątrz precz wyrzuceni. Bo mówi, wielu pierwszych będzie ostatnimi, tak? A ostatni pierwszymi. Ci, którzy się wydawało, że nigdy w tym Królestwie nie będą, nagle się okaże, że zasiadają z tymi najbardziej znanymi postaciami biblijnymi. Jeśli dalej będziemy, wiecie, trwamy w Jezusie, dalej będziemy szli z Nim, to zasiądziemy z Nimi, my się z Nimi spotkamy, no nie? Jakby tu Jezus mówi. Ale mówi, żeby się nie okazało, że być może byłeś pierwszy, a będziesz ostatni, bo się wydawało Ci, że będziesz tutaj nie wiadomo kim, a porzucisz Pana i tego, co On mówił, Jego Słowo. Dlatego owocami są posłuszeństwo Jezusowi, wiara w Jezusa, sprawiedliwość, miłość, bo teraz, jak to mówi, liczy się wiara czynna w miłości, niebierna w miłości. I Jezus podkreśla, że nie wystarczy tylko się urodzić kimś tylko fizycznie, ale musisz przyjąć Jezusa jako Mesjasza. To jest warunek bycia w Królestwie. Więc Jezus mówi, podsumowując, tak? Nastąpiła zmiana, wielka rewolucja, że tak powiem, w myśleniu i w tym, co się ludziom wydawało, że Jezus zabrał tym, którym się wydawało, że coś do nich należy, ale przez to, że byli niewiernymi sługami, jak Szebna, ten, który dbał o siebie, gromadził sobie imię, dbał o swój własny grób, jak to czytaliśmy tam Izajasza, mówił, takiemu zostało zabrane. Tak? On już nie decyduje, nie ma autorytetu nad tym, kto wchodzi, kto nie wchodzi. Teraz jest nowy klucznik, a tym klucznikiem jest Jezus, który żyje na wieki, więc możesz mieć pewność, jak dzisiaj śpiewaliśmy, więc pewność mam, że żyje Pan, tak? Mając nadzieję Dlatego, dlaczego, że Jezus żyje. On żyje na wieki, on cały czas ma te klucze, nikomu ich nie przekazuje. To jest ostatni klucznik, że tak powiem. I on decyduje, kto wchodzi do jego królestwa. A chce, żeby weszli wszyscy, tak? Ale warunkiem jest, że musisz przyjść do niego, musisz mu zaufać, musisz wierzyć jemu, musisz iść za nim. To jest warunek. On jest drzwiami, ja jestem drzwiami, mówi, ja jestem dobrym pasterzem. To jest w ogóle też w kontekście tego. Mówi, ja też mam inne owce, tak? Chcę, żeby była jedna owczarnia, tak? Wiesz, że to Jezus mówił też o nas, tych, którzy nie byliśmy na początku, wiecie, z Izraela. Mówi, ja wezmę, przyprowadzę i tamte owce, gdzie jeden pasterz, jedna owczarnia, nie będzie dwóch, tak? I jeden pasterz Jezus nad nimi, nie? To jest w ogóle fajne takie, że zostałeś po prostu, no, adoptowany jakby. I nic nie zrobiłeś, nie zasłużyliśmy sobie, żeby Jezus nas obdarzył taką łaską. A mimo to Jezus sam chciał tak zrobić, bo umiłował wszystkich. I teraz w tym królestwie ten nowy Boży lud tworzą zarówno Żydzi, jak i ci, którzy są nie Żydami, a którzy uwierzyli w Jezusa, tak? Należą do tego ludu Bożego. Tak jak na przykład apostołowie, pierwsi chrześcijanie, oni też byli Żydami, to nie byli jacyś nie wiadomo kto. I teraz jest pełno Żydów mesjanistycznych, którzy wierzą w Jezusa, nawracają się. Oni też są ludem Bożym, oni też jesteśmy razem wszyscy. Mimo, że mieszkamy gdzieś indziej, to powszechnie jesteśmy jakby wszędzie. Tam, gdzie jest wierzący, tam jest Królestwo Jezusa, można powiedzieć. Jezus mówi do kościoła w Filadelfii, właśnie w tym objawieniu 3:9, 3:12 daje wielką obietnicę i to wszystko łączy się z tym, komu tak naprawdę należy się Królestwo i kto jest jego prawdziwym ludem, to co Jezus nauczał o tym w powieści w winnicy. I mówi w 3:9, ja ci daję tych ludzi, że, którzy się podają, że Żydów nimi nie są, lecz kłamią, przyjdą, pokłonią się u twych stóp. Mówi, że gwarantuje wszystkim wierzącym, że przyjdą ludzie, którzy ciebie uciskają, którzy tomu pogardzają i będą musieli poznać. Pierwsze co, zobaczą, że Jezus jest Panem, tak? Bo mówi, że każdy się pokłoni Jezusowi, ale Jezus mówi też, że wielkie wywyższenie będzie dla każdego, kto w nim wytrwa i nie zaprze się jego imienia, tak? To jest ważne. To musimy pamiętać, że ważne jest, czy wytrwasz w Jezusie, czy nie zaprzesz się jego imienia, czy zachowasz jego słowo w obliczu prześladowania, w obliczu różnych rzeczy, które się dotykają. To nie, jakby Jezus to warunkuje, tak? To nie jest, że po prostu sobie jesteś i tyle, nie? Ale mówi, ten, kto zwycięża, kto się nie ugina, ten, kto właśnie zachował słowo, kto nie zaparł się mojego imienia. To wszystko jest dla niego. To Jeruzalem, o którym mówiliśmy tydzień temu. I jeszcze sobie porozmawiamy, myślę, bo to jest dobry temat. Taki, który po prostu człowieka, no tak, wiecie, od razu się człowiek czuje taki kochany i akceptowany przez Jezusa. Taki, nawet, no użyję tego słowa, wyróżniony, tak? Że jakby nie to, że pyszny, że czujesz jakiś wyróżniony, bo ja coś zrobiłem i tak dalej, ale po prostu wyróżniony przez Jezusa jakby nie przez coś, co mi się nawet nie należało, co nie, jakby to w ogóle miało tak nie być w mojej głowie nawet. Nikt człowiek sobie takiego czegoś nie wyobrażał, a taka łaska ciebie spotkała. Co nie? Więc Jezus obiecuje, to wielkie rzeczy, to dużo więcej, nie, jakby w Starym Testamencie jest pełno tych obietnic, które też warto mieć w sercu, szczególnie właśnie w trudnych chwilach, które przechodzimy. Szczególnie w chwilach, kiedy być może spotka nas jakieś prześladowanie, to wtedy musimy to mieć w sercu, że Jezus mówi prawdę. On mówi, ja jestem Amen, jestem prawdziwy, On nie kłamie, nie? Obiecuje to i jakby wiecie, ludzie mogą pod wpływem prześladowania się zastanawiać, no, czy na pewno Jezus mówi prawdę, czy a może to ci ludzie jednak mają autorytet, może jednak oni rzucając tą klątwę naprawdę coś mnie dotknie. No i pytanie, czy wierzysz Jezusowi, tak? Bo Jezus mówi, że nie ma przebystwa dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Choćby nie wiem, kto ile razy dziennie odmawiał takie rzeczy i przeklinał, to nie ma to nad tobą mocy. Nie może cię dotknąć, bo należysz do Jezusa. Jeśli w Chrystusie oczywiście. Myślę, że nie muszę cały czas tego podkreślać, bo to jest jakby, myślę, domyślny. Więc pamiętaj, że zwycięzcę uczynię filarem świątyni obecności Bożej. Nie wyjdziesz już stamtąd. Mówi, nie ma takiej opcji, żeby cię coś wyrwało z mojej ręki, tak? Wypiszę imię mojego Boga, należysz do mnie, należysz do tego miasta, które ja buduję, to jest oblubienica, to miasto się składa ze wszystkich wierzących i mówi do jego nowe imię. Niebieska rzeczywistość, w której mieszka prawdziwy lud Boży, Jeruzalem, które jest w górze, czy co rozważaliśmy, jest wolne i ono jest naszą matką. To jest do nas, do Kościoła, tak? Do duchowego, w duchowym sensie, tak? I Nowe Jerozolimy, oblubienica, baranka. To Kościół, to my, tak? To jest wszystko jakby... Tyle tego jest, że człowiek jest nawet... Czasem, wiecie, wątpi, że aż tyle Jezus dla mnie ma. Przecież ja na to nie zasługuję. To jest takie sprzeczne z myśleniem człowieka, takim ludzkim. Jak możesz mi tyle dać, skoro ja nic nie zrobiłem, a jeszcze byłem twoim wrogiem? Więc Jezus obiecał, że Królestwo Boże zostanie dane ludowi, który będzie wydawał Jego owoce, więc będziesz wydawać Jego owoce, trwając w krzewie winnym. Nie ma opcji, że nie będziesz. Tylko trwaj w Jezusie, w Jego nauce. Słuchaj, tak jak dzisiaj było wspomniane. Widocznie źle mnie słuchasz. Czasem tak jest. Nie? Żeby się nie cofać. To jest ważne. I to pokazuje, że prawdziwa tożsamość ludu Bożego nie zależy od tego, kim się urodziłeś według ciała. Tylko od tego, czy wierzysz w Jezusa. I Jezus nie odrzuca nikogo. Tak? On chce, żeby wszyscy do Niego przyszli. Kimkolwiek jesteś, czy Żydem, czy Polakiem, czy Niemcem, czy Rosjaninem, czy coś. On chce, żeby wszyscy doszli do poznania prawdy i do upamiętania. Nie? A szczególnie wierzę, wiecie, to co mówię, to może tak, jak ktoś się bardziej może teologią interesuje, to może sobie pomyśleć, że to jest, on głosi super sesjonizm, teologię zastąpienia, że przecież już teraz, nie wiem, Kościół zastąpił Izrael i tak dalej. I to może tak wyglądać, tak? Ale wiecie, ja wierzę, że to nie chodzi o to, że Kościół zastąpił Izrael, tylko o to, że lud Boży został rozszerzony, tak? Na początku to było tylko Żydów, ale Jezus nie chciał, żeby to się tylko tak skończyło, bo chciał, żeby wszystkie narody były błogosławione, więc oprócz nich zostaliśmy włączeni wszyscy my, tak? Do tej szlachetnej oliwki, o której czytamy w liście do Rzymian i tak dalej, że wszyscy wierzący teraz, nie? Jakby już nie chodzi tylko o naród, jakby to nie jest zastąpienie, to jest rozszerzenie. To jest coś, że Jezus chce dla wszystkich błogosławieństwa, a nie tylko dla jakiegoś jednego. Więc nikt tu nikogo nie zastępuje. Nawet jakby chodzi o to, żeby wszyscy właśnie się nawrócili. I możemy wierzyć lub nie, myślę, że Pan też ze względu na to, że jak to mówił, naród żydowski jest tymi umiłowanymi ze względu na ojców i tak dalej, Pan też nie odrzucił ich, tak? Nie skasował ich, że za to, że odrzuciliście Jezusa i zabiliście Go, no to już koniec z wami, nigdy się nic z wami nie zrobi i tak dalej. Wierzę, że tak samo jak Jezus się troszczy o ludzi z Rosji, o ludzi, nie wiem, z Arabii, z Palestyny i tak dalej, tak samo się troszczy o ludzi w Izraelu, Żydów i tak samo ich kocha, też chce, żeby byli uratowani. Nie? Nikt nikogo nie zastąpił, szczególnie mówi, że ze względu na też na ojców i tak dalej, to wszystko do nich należało, wiecie, tak samo jak my. Nie? Wiecie, czasem jest tak, że mamy po prostu taką tendencję, że nie wiem, jak coś się dzieje, no to modlimy się za kogo wspieramy, tak? Na przykład to, jak, nie wiem, jest wojna w Izraelu, no to modlimy się, nie wiem, tylko za Izrael, co nie? Ale ostatnio tak sobie pomyślałem, czy nie powinniśmy być się, żeby Jezus ratował wszystkich, tak? Jak myślę sobie, wiecie, dzieci umierają po jednej stronie, po drugiej stronie. Tak ostatnio w radiu słyszałem, wiecie, że jakieś tam znaleźli zwłoki dzieci, tam 4-letnie, bo umarli po bombardowaniu, rodzice wcześniej zmarli, ojciec zidentyfikował i tak. I wiecie, tak jechałem tym samochodem i tak sobie pomyślałem, mówię, Jezu, ratuj tych ludzi, co nie? Jakby niezależnie od tego, wiecie, po jakiej oni stronie są. Oni w ogóle często, ci cywile, jakby ich nie obchodzi w ogóle ta wojna, tak? Nikt się tam nie zajmuje polityką często, bo to jest po prostu takie, wiecie, człowiek chce żyć w pokoju, chce żyć normalnie i nawet Jezus mówi, wiecie, żebyśmy błogosławili tych, którzy nam źle czynią, tak? Nie błogosławili tych, których uważamy za, że są spoko, tak? Tak samo w kontekście nas na podwórku, nie wiem, czy Rosja, czy Ukraina. Często mamy tendencję, że stajemy po jakiejś jednej stronie i za tych to się modlimy, a za tych to nie, ale też tak sobie pomyślałem, czy ja się modlę na przykład do tych Rosjan, nie? Żeby Jezus też doszli do upamiętania i poznania prawdy, nie? Bo jakby Jezus chce, żebyśmy właśnie też modlili się za tych, którzy źle czynią. Wszyscy są ważni w Jego oczach, a myślę, że my jako chrześcijanie powinniśmy mieć wyższy standard ustanowiony niż tylko właśnie, jak Jezus mówił, że tak i poganie, i każdy tak czyni, że wiecie, pożyczają tym, którzy wiedzą, że mu oddają, lubią tych, którzy ich lubią, błogosławią tych, którzy im błogosławią. A Jezus mówi, ja chcę, żebyście wyszli ponad to, tak? Nie tylko tych, których tam uważacie, ale szczególnie tych, którzy nie czynią dobrze dla nas. Więc nie ma lepszych, nie ma gorszych. Po prostu Jezus chce wszystkich błogosławić. I przez nas. No, jesteśmy Jego ciałem, ciało Chrystusa na ziemi. Narzędziami. Często się modlimy, Panie, użyj mnie. Tak? Jezus chce używać. Po to, żeby innych ratować i żebyś mógł głosić i oznajmiać te cnoty tego, który cię powołał do tej wspaniałej światłości, a byłeś w ciemności. To jest super. Także chwała Jezusowi. Mam nadzieję, że słysząc to, zobaczyłeś, że Jezus naprawdę się troszczy o ciebie, tak? Niezależnie od tego, co przechodzisz, to mówi, że ma na ciebie oko, widzi ciebie, zna uczynki twoje, wiem, przez co przechodzisz. I mówi wam wielkie błogosławieństwo dla ciebie. Może teraz tego nie widzisz. Może to nie nastąpi, wiecie. Nie obiecuję ci, że to będzie już tu. Zaraz Jezus rozwiąże tę sytuację i tak dalej. Nie wiadomo, co tu się stanie. Ale mówi Jezus, że ostatecznie i tak ze mną zwyciężysz. I będziesz w nowym mieście. I będziesz... Jesteś ludem. Masz moje imię wypisane. Należysz do mnie. To jest... Dla Jezusa jest już bardzo ważne. Tak. Także powstańmy i podziękujmy Jezusowi. Za to, że mimo, że ci się nie należało, no to zostałeś włączony do Jego ludu. Jesteś teraz Jego ludem, gdzie wcześniej nie byłeś Jego ludem. Jesteś oddzielony, święty dla Niego. Oczyszczony, usprawiedliwiony. Dlaczego? Bo Jezus to wszystko załatwił. Jezus wszystko załatwił za ciebie. Nie?